czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, aby go ustanowić królem. Usłyszał o tym Roboam, syn Nebata, kiedy jeszcze był w Egipcie, dokąd się schronił przed królem Salomonem i wrócił z Egiptu. Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam oraz całe zgromadzenie Izraela, wtedy przemówili do Roboama tymi słowami: Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś teraz użyj w okrutnej pańszczyźnie twego ojca i w tym jego ciężkim jarzmie, które na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć. Na to im odpowiedział: Idźcie na 3 dni, a potem przyjdźcie do mnie z powrotem. Wobec tego lud się rozszedł, a król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca, Salomona, za jego życia, mówiąc: Tak mi doradźcie odpowiedzieć temu ludowi. Oni zaś tak do niego przemówili: Jeśli teraz będziesz uległy twemu ludowi i zechcesz wyświadczyć im przysługę i odpowiedzieć im oraz przemówić do nich słowami łagodnymi, to będą ci sługami przez całe życie. Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi. Natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. Rzekł do nich: Co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami? Użyj nam w jarzmie, które włożył na nas twój ojciec. Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrośli, przemówili do niego tak: Temu ludowi, który przemawiał do ciebie, mówiąc: Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś użyj nam w tym jarzmie, powiesz: Mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca, gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. 3. dnia, tak jak powiedział król słowami: Wróćcie do mnie 3. dnia, przyszedł cały lud do Roboama, a wtedy król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą mu dawali starsi. Przemówił więc do nich tak, jak radzili młodzieńcy: Mój ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. Król więc nie usłuchał ludu, gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Pana, aby spełniła się jego groźba, którą Pan wypowiedział do Jeroboama, syna Nebata, przez Achjasza z Silo. Kiedy cały Izrael zobaczył, jak król go nie wysłuchał, wtedy odrzekł królowi tak: Cóż za wspólny dział mamy z Dawidem, wszak nie mamy dziedzictwa z syna Jessego. Do słów: Idź, Izrael, teraz Dawidzie, pilnuj swego domu. I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów i panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy. Gdy zaś król Roboam wysłał do Nirama, który był przełożonym robotników pracujących przymusowo, cały Izrael obrzucił go kamieniami tak, iż umarł. Wobec tego król Roboam pospieszył wtedy, aby wsiąść na rydwan i uciec do Jerozolimy. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dziś dzień. Kiedy cały Izrael dowiedział się, że Jeroboam wrócił, wtedy posłali po niego, przyzywając go na zgromadzenie. Następnie ustanowili go królem nad całym Izraelem. Przy domu Dawida zostało tylko samo pokolenie Judy. Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał wszystkich potomków Judy i całe pokolenie Beniamina, to jest 180 tysięcy wybornych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi, synowi Salomona. Wówczas Pan skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego, mówiąc: Powiedz królowi judzkiemu Roboamowi, synowi Salomona, i wszystkim potomkom Judy oraz Beniaminitom, jako też pozostałemu ludowi. Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z Izraelitami, waszymi braćmi, kiedy każdy wróci do swego domu, bo przeze mnie zostały zrządzone te wydarzenia. Posłuchali słowa Pańskiego i zawrócili z drogi stosownie do słowa Pańskiego. Oto słowo Boże.
Gdy czytacie historię królów, to na pewno wam smutno, przygnębiająca to lektura, gorsząca to lektura, ale niestety niezmiernie pożyteczna. Tylko rzecz w tym, żeby to zobaczyć. Bo my też wybieramy panujących. My też żyjemy w świecie już od 2000 lat, kiedy Bóg Ojciec dał idealnego króla i nie daliśmy mu władzy we wnętrzach ludzkich. Ale budowaliśmy mu świątynie piękne, wspaniałe. Roboam jest przykładem katechezą Ducha Świętego, co warta była ta świątynia Salomona, 7 lat budowana przez takich artystów w różnych dziedzinach, przy takim wysiłku całego ludu, haraczu, pańszczyźnie, no bo to dla Jahwe, więc ludzie się sprężali, ale jak została ukończona, ucieszyliście i powiedzieli, no to może już Robowanie, ulżysz nam. I co zawarta ta świątynia Salomona? Zresztą zaakceptowana przez Boga Jahwe i przez to, że chwała weszła w momencie poświęcenia w formie obłoku, że gdy składamy ofiarę całopalną na ołtarzu, to ogień spadł z nieba, zanim podłożono ogień ludzki, a jednocześnie ludzie w ogóle nie wyprowadzili wniosków, że to jest tylko zewnętrzny znak, atrapa, makieta, że takie mają być serca ludzkie ze złota. Taki kult ma być sprawowany w żywej świątyni od czasów, kiedy Bóg zawarł przymierze na Synaju, dając 2 tablice, znak zawarcia przymierza, że poślubił Bóg Jahwe swój lud na górze Synaj. I echem tego jest to, o czym wczoraj mówiliśmy, 700 i 300. Przypomnienie liczby 7 dotyczącej miłości drugiego człowieka, czy ta świątynia miała uczyć miłowania drugiego jak siebie samego, bo tego się domaga Bóg przymierza, który w przymierzu jedynie powiedział, jaka jest natura człowieka, że człowiek jest stworzony do tego, żeby Bóg Trójcy Jedyny, jeszcze wtedy nie uświadamiali sobie, ale już to działanie było. W pierwszej tablicy dekalogu Ojciec i Duch Święty obecniał się na jakimś poziomie przymierza na Synaju, by człowiek był zdolny do tego, żeby granice przesunąć o każdego napotkanego człowieka, miłować go jak siebie samego, a nie niszczyć. Bóg zaczął budować na Synaju z wnętrza człowieka świątynię, a ludzie w pewnym momencie powiedzieli, nie, daj nam króla ludzkiego. Samuel ostrzegał, będziecie płakać z powodu tych królów, bo chcemy mieć jak poganie. Będziemy sobie żyli po pogańsku i mieli królów potężnych jak poganie, nie wiedzieli, o co prosili. Bóg mówi, dobrze, chcecie lekcji historii? Dzieciaczki moje, to macie. Jedni pójdą najpierw do niewoli asyryjskiej, okrutnej, bezwzględnej, 10 pokoleń i Bóg już nie dał żadnego cyrusa, żeby wyprowadził ich z tej niewoli. Zostali w rozproszeniu, a te 2 plemiona jakiś czas sobie jeszcze powegetowały, pocierpieli, no i poszli na rekolekcję na wiele lat, 70, na Antenie Mory Babilońskiej. Otrzymali tam duszpasterza, proroka Ezechiela. No i tam im przypomniał Bóg, że trzeba zbudować świątynię z wnętrza człowieka. Z wnętrza człowieka. Jak? Że jest taka świątynia niezbędna, że ma Bóg z wnętrzu człowieka sprawować rządy. Wtedy, kiedy to zrozumieli, Bóg pozwolił im wrócić. Ale gdy przyszedł ten król, nowy Dawid, nowy Salomon, który z wnętrza miał budować świątynię, to go odrzucili, okrutnie się z nim rozprawili. Ale ponieważ był to Bóg, więc mimo wszystko dla swojej reszty, która w Niego wierzyła, nie zawiódł ich przez krzyż i zmartwychwstanie, przez pięćdziesiątnicę, w nich zaczął sprawować władzę. I rzekomo w nas sprawuje. Rzekomo w nas sprawuje. Chrystus miłość krzyża. Ten święty ogień miłości, miłosierdzia rzekomo w nas spala wszelkie śmiecie polityki współczesnej i rozprowadza wody życia. I podobno tak było przez 2000 lat. Mówiąc ironicznie. Na szczęście my nie znamy historii Kościoła. Ja oczywiście pod wpływem apokalipsy zacząłem gromadzić takie wielkie syntezy wielkich specjalistów od historii Kościoła. Sporo tego zgromadziłem, takich bestsellerów. Ale później ludzie znali na to, którzy my przerabiali historię Kościoła, na pewno pożyczali ode mnie. Zawsze, co pożyczyłem, to na zawsze już. Nigdy do mnie nie wróciło. Może dobrze. Bo tutaj wam nie opowiadam rzeczy gorszących, bo i tak wystarczająco was gorszę. Mówię sobie, kiedyś poczytam i zilustruję apokalipsę. Snadź było to niepotrzebne, skoro książki do mnie nie wróciły. A ja nie będę szukał. Jeszcze już teraz nie mam ani siły, ani czasu na to, żeby studiować historię Kościoła. Bo my studiujemy bezwiednie współczesną historię Kościoła. Polski, przyszłego narodu wybranego. To jest wystarczająco smutne. A Jezus mówi, nie reformuj nikogo obok siebie, siebie zreformuj. Jak ciebie nie zreformuje tu święte Lipce, to kogo pośle? I z czym pójdziesz? Pójdziesz tak jak Roboam. I jego decyzja, fatalna decyzja, jego kolegów szczeniaków dała kilka stuleci ogromu cierpienia, rozpadu rodu. Działu Dawida tam wypomnieli. Wy nie jesteście na poziomie Dawida. Ty, Roboamy, nie jesteś na poziomie Dawida. Ani nawet mój ojciec Salomon nie był na poziomie Dawida. Dawid był grzesznikiem, ale był pokornym grzesznikiem. Wy jesteście grzesznikami i chamami opętanymi przez ducha pychy. Nie ma działu Dawida. Jeżeli jesteśmy święci, to musimy być przynajmniej pokorni. Zawsze to sobie powtarzam i innym, którzy do mnie przychodzą. Nie jesteś święty? No to bądź pokorny. Masz szansę. Może trochę łagodniej pójdę mówić. I znowu te świątynie zewnętrzne okaże się, że nie odegrały właściwej misji, roli z nas, wyznawców. Nie uczynimy świątyni Boga żywego, nas nie króluje miłość krzyża i znowu zacznie się wszystko od nowa. Trzeba studiować historię królów, trzeba ją czytać, mimo że jest to przykre. I jak to czytamy, mówimy, a co to ma wspólnego z moim życiem? Wczoraj dotknęliśmy Apokalipsy, trzeciej części, którego ostrzeżenie hola hola, bo może sobą reprezentować tylko liczbę 6, a nie liczbę 7. Historia królów jest historią o grzechu przeciw przymierzu, że Bóg zawsze zawierając przymierze chciał być obecny w życiu swego dziecka, stworzenia, jego jedyne źródło mądrości i mocy. Jedyne. A nie chciał mieć przemądrzałych dzieciaków. tak jak robot. Co, jeszcze raz wracam, co jest pokazane, jest, co jest warta świątynia Salomona, kapiąca od złota, z o niewiarygodnym bogactwem. Jeżeli z wnętrza dzieci Salomona Bóg nie zbudował żywej świątyni. I w tej świątyni Salomona jest pozorny kult Boga. Nie ma miłości bliźniego. Bardzo pokornie, grzecznie przyszli do Roboama, który się zaraz sychem, żeby tam wszystkie pokolenia Izraela go powołały królem. I Roboam nawet wrócił z wygnania. Nie z wygnania, tylko z ucieczki. Pokazuje, że Salomon chciał go, mimo że miał posłanie od prawdziwego proroka, od Boga Jahwe. Ulży tam. Świątynia jest zbudowana. Może taki haram jest niepotrzebny. Ulży tam. I wyszła świątynia wewnętrzna z Roboama i z tych szczeniaków dworzan. Pozorny kult rozpoczął się już bezpośrednio po wybudowaniu świątyni Salomona. Wcale nie prowadził do tego, że ci, którzy tam chadzali pełni podziwu, stawali się żywym obrazem umiłowania Boga całym swym sercem i umiłowania drugiego jak siebie. Gdyby do Dawida przyszli i poprosili, Dawidzie, ciężko się, na pewno inaczej by potraktował. Na pewno by inaczej potraktował Dawid. Dawid naprawdę był jedynym królem miłym Bogu. I dlatego jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa. Pozorny kult Boga kwitł w tych świątyniach, które budowali chrześcijanie, jeżeli kapłani, w kapłanach i wiernych nie królował krzyż Chrystusa. Pokora, pokora, pokora i jeszcze raz pokora. I krzyż to jest bezgraniczne oddanie się drugiemu człowiekowi. Dlatego też były te rewolucje, które niszczyły cerkwie, świątynie. My ze zgrozą o tym nie myślmy. Tylko myślmy, że były unicestwiane, ponieważ nie były to świątynie Boga prawdziwego, Jezusa Chrystusa. Tylko świątynie, które już zagospodarował zły duch. To oświadczenie Roboama mówią o tym, że nie Jahwe mną rządzi, tylko szatan, tylko szatan. Jeżeli tak, to powoli będziecie się staczać po równi pochyły do niewoli babilońskiej, wędrować na rekolekcję. A ty, Roboamie, zgrzeszyłeś pychą, a nie miłością i dlatego też twój grzech do ciebie wróci. Odejdzie 10 pokoleń Izraela, symbol 10 przykazań. Twoje wnętrze nie ma nic wspólnego z przymierzem, z dekalogiem. Czekaj na ostateczny wyrok.
Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkich ręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Pan odkupi duszę sług swoich. Nie zazna kary, kto się doń ucieka. Chwała Tobie, Królu wieków. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień w miejscu szyi i wrzucić go w morze. Jeżeli Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomne wejść do życia wiecznego i z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromy wejść do życia, nie z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyrób je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, nie z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie, bo każdy ogniem będzie posolony. Dobre jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przeprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Oto słowo Pańskie. To by stało się powodem grzechu do jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień miński u szyi i wrzucić go w morze. Tak Jezus kończy na swoją katechezę, gdy przyłapał swoich apostołów w drodze do Kafarnaum, gdy się pokłócili o to, kto z nich jest najlepszy. Że spór o pierwszeństwo, o lepszość będzie źródłem podziałów, braku jedności w Kościele, tym samym źródłem zgorszenia. Brak pokory będzie dzielił, pokora zawsze jednoczy. Gdzie jest podział, tam jest pycha. Jezus tu nawiązuje do faktu, że w czasach starożytnych wyroki śmierci wykonywano w ten sposób, że było wiele już kamieni odżarem zepsutych, nie dających się do mielenia zboża, uszkodzonych. W związku z tym były wykorzystywane do wykonywania wyroków. Wyprowadzano delikwenta, który był niepoprawny, groźny dla otoczenia, recydywistą. Przywiązywano mu taki kamień u szyi, wywożono łodzią czy trawą na wodę i ciach w głębiny. Nóżki do góry, głowa na dół. Tak były wykonywane wyroki śmierci na ludziach niepoprawnych, ponieważ innego rozwiązania nie było. Byli opętani. Może jest ojczyzną świata demonów. Wróć do królestwa tego, który tobą rządził. Jest to oczywiście zapowiedź tego, co spotka z powodu złych królów izraelskich cały naród, który pragnął króla. Takiego, jakby poganie mają. No to macie. Cały naród. Najpierw Królestwo Północne, Izrael, później Królestwo Południowe, Juda, byli wrzuceni w takie morze pogaństwa w Asyrii i w Babilonie, bo byli zgorszeni, byli nieużyteczni na Boga, który wziął ich za narzędzie. Byli zgorszeni dla maluczkich, bo ludzie prości zawsze byli wierni Bogu i w Starym, i w Nowym Testamencie. Prości, zwyczajni. I dziś dla ludzi prostych, Bóg zwyczajnie żyjących Chrystusem, wiernych dekalogowi, ten świat polityków jest zgorszeniem. I podobny los ich spotka. Nie tych ubogich, ale polityków wielkich. Wejdą w konsekwencje swego grzechu, w ocean cierpienia. Jeśli Twoja ręka, jeśli Twoja noga, jeśli Twoje oko. Jezus mówi tutaj o stanowczości w stosunku do zła. Nie może być postawy takiej lelum polelum, tylko ma być stanowczym. Bo inaczej Bóg będzie stanowczy. Będzie odcinał rękę, będzie odcinał nogę, będzie tracił oko czy oczy. To wszystko będzie poddane ogniowi. Przez ogień trzeba rozumieć świętość. Bóg święty nie toleruje zła, zwycięstwa szatana nad sobą, bo ten świat jest światem Ojca, Stwórcy. I dlatego ta świętość, która przychodzi w Duchu Świętym, w Jezusie Chrystusie, będzie walczyć ze złem. I to jest ogień. Będzie zbawiać przez cierpienie. Sól, o której mowa tutaj, to pamiętajcie, że zbawienie idzie przez świętą resztę, a soli dużo nie trzeba, żeby potrawa nabrała smaku. Soli dużo nie trzeba, żeby zakonserwować coś. Sól jest symbolem świętej reszty. Wam się wszystko rozmywa. Grunt to jest ilość. A Jezus mówi, ja przyszedłem stworzyć jakość. Oni będą solą. Sól zbawia, ogień zbawia. Jezus nie będzie żałował tego Kościoła, który nie ma mocy zbawiania. Tych chrześcijan, którzy nie mają mocy zbawiania. Postawi co najwyżej tamę, żebyście więcej łask nie marnowali. Tego sobie i wam, mili słuchacze, życzę. Amen. Karna jest stała, któż jej słuchać może.